Jest bardzo gwarno, jest żywo, cieszymy się, ale już jest godzina 10:30, więc jest czas, żeby wyciszyć się, żeby wyciszyć telefony. Podkreślę to, bo mamy taką czarną serię, że ileś niedziel z rzędu bardzo nam przeszkadzają telefony. Może wprowadzimy kiedyś taki licznik, jak na niektórych stadionach są dni bez przegranego meczu, to może będziemy mieli niedzielę bez dzwoniącego telefonu. To jest szczegół techniczny i nie jest to najważniejsze, ale jest to też istotne. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że jesteśmy w Domu Bożym, w Domu Modlitwy i że gromadzimy się właśnie po to, żeby po szalonym nieraz tygodniu mieć ten czas, żeby się zatrzymać i żeby w pełni, na ile to tylko możliwe, nasze myśli skupić na Jezusie Chrystusie, na Jego dziele, na krzyżu, na tym, co my otrzymaliśmy, na Jego łasce i żeby za to Go uwielbiać. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w kalendarzach, poza tym, że jest czerwona kartka, można znaleźć taki przypis, że dzisiaj jest Dzień Zielonych Świąt. Zielone Świątki. Co to są Zielone Świątki? Ludzie się zastanawiają, co to są te Zielone Świątki. Jak pamiętam, w pracy nieraz jakieś dziwne święto. Z różnych tych świąt inne są bardziej czytelne dla ludzi. Święto Pracy, Święto Flagi, ale Święto Zielonych Świąt. Co to są te Zielone Świątki? I kto, jak nie zielonoświątkowcy, powinien znać odpowiedź na to pytanie? To jest nasz dzień. To jest też dobra okazja, żeby złożyć świadectwo o tym Kościele, o tym wyznaniu, o takim dziwnym dla wielu ludzi brzmieniu. Ponieważ Zielone Świątki biorą się z początku dziejów apostolskich. Chciałbym, żeby ten fragment, do którego to święto nawiązuje, został odczytany teraz na tym miejscu. Otwórzmy, proszę, Dzieje Apostolskie, gdzie czytamy o zesłaniu Ducha Świętego. To jest drugi rozdział. Czytamy od 1 do 12 wersetu. A Słowo Boże mówi tak. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy oraz Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem zaskoczeni i oniemiali mówili jeden do drugiego. Co to wszystko znaczy? Co to wszystko znaczy? Tak jak dzisiaj ludzie patrząc w kalendarz mogą się zastanawiać, co to są Zielone Świątki? Co to jest za dzień? Co on ma upamiętniać? Tak 2000 lat temu w Jerozolimie, kiedy Jak czytaliśmy w tej historii, ludzie słyszeli opowiadane wielkie dzieła Boże. W różnych językach zadawali sobie pytanie, co to wszystko znaczy. I wiemy, że Piotr wtedy powstał i wytłumaczył im. I od 16 wersetu czytamy, jak powiedział. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję z mego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnicy wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Dokonam cudów na niebie wysoko, a także znaków na ziemi nisko, krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Właśnie zesłanie Ducha Świętego wskazywało na to, że to są już dni ostateczne, które trwają i dzisiaj. Natomiast i dzisiaj ludzie nie rozumieją, kiedy stykają się z działaniem Ducha Świętego. Ono może być niezrozumiałe, ale naszą rolą jest też wtedy móc złożyć świadectwo na ten temat. I jedno nas łączy. Możemy się różnić między sobą, możemy mieć różne staże wiary, może są wśród nas nawet osoby, które nie są jeszcze odrodzone, które nie uznają Jezusa za Zbawiciela. Wszystkich nas dotyczy to, że potrzebujemy Ducha Świętego, że nie ma lepszej drogi, że to jest to, co zostało nam przyobiecane przez Jezusa Chrystusa, kiedy odchodził do góry przygotować nam mieszkanie, że ześle Ducha Świętego. I my dzisiaj Go potrzebujemy. Nawet ci, którzy przeżyli chrzest w Duchu Świętym, nawet ci, którzy chodzą w Duchu Świętym, też to potwierdzą, że potrzebują. Jeszcze więcej, że potrzebujemy wypełniać się stale Duchem Świętym, że chcemy tego, że pragniemy tego, że chcemy Boga uwielbiać za to, że dał nam Ducha Świętego. I daj Boże, żeby nasze życie w Duchu Świętym właśnie powodowało takie reakcje wśród ludzi, żeby ludzie byli zaskoczeni i oniemiali i mówili jeden do drugiego, co to wszystko znaczy. A my, żebyśmy mogli wtedy tak odważnie, jak Piotr, składać świadectwo o tym, co to oznacza, kim jest Duch Święty. Mamy dzisiaj szczególny dzień. Chcemy nasze myśli skupić właśnie na osobie Ducha Świętego. Będziemy to czynić podczas uwielbienia zaraz. Będziemy to czynić, gdy będziemy słuchać dzisiaj kazania Słowa Bożego. Będziemy rozmyślać na ten temat. Będziemy prosić Boga o to, żeby nam udzielał bez miary Ducha Świętego. Proszę, powstańmy teraz i pomodlimy się o ten czas nabożeństwa, który jest przed nami, a potem poproszę zespół, który nas prowadził w pieśniach. Dobry Boże, dziękujemy Ci za tą niedzielę, Panie Jezu, ale dziękujemy Ci dzisiaj szczególnie za to niezwykłe wydarzenie opisane w początkach dziejów apostolskich, za to wydarzenie, które wydarzyło się na początku, kiedy powoływałeś Kościół do istnienia, Twój święty Kościół. Ty, Panie, powiedziałeś do apostołów, że mają czekać na to, aż zostaną wyposażeni mocą z wysokości, Panie. I to się wydarzyło. I wierzymy, że to trwa do dzisiaj, że Duch Święty jest taki sam, jak był w tamtych czasach, Panie. I oczekujemy tego, żebyś nas wypełnił, żebyś nas prowadził, Panie. Bo wiemy, że nie możemy sami polegać na swoich siłach, na swojej mądrości, że potrzebujemy Twojego prowadzenia. A to wszystko dzieje się ze sprawą Ducha Świętego. Ja chcę Ci dzisiaj wyrażać wdzięczność podczas tego nabożeństwa, kiedy będziemy mieli czas, żeby się modlić, kiedy będziemy mieli czas, żeby śpiewać Ci pieśni na chwałę, Panie, kiedy będziemy mieli czas, żeby słuchać Twojego Słowa, Panie. Niech to wszystko odbywa się dzisiaj w Duchu Świętym. bądź za to wywyższony, za ten najdoskonalszy, najwspanialszy dar, jakim obdarzyłeś, Panie, tych, którzy Tobie zaufali, którym obdarzyłeś tych, którzy wyznali to, że Ty jesteś Panem, którzy chcą, Panie, iść za Tobą przez życie. Bądź wywyższony, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś odebrał sobie teraz chwałę podczas tego uwielbiania, Panie, kiedy my będziemy śpiewać na Twoją chwałę, Panie, to przyjmij ten dar też od nas. Amen.
Amen.
Thank you.
Boga, abyśmy zwracali nasze prośby, nasze potrzeby, nasze wołania, z jakimi pragnieniami przyszliśmy, czy myśleliśmy o to, żeby Duch Święty dzisiaj nas napełnił tak jak jeszcze nigdy dotąd. Czy jest to możliwe, czy oczekujemy tego, czy oczekujemy czegoś więcej niż tutaj, który Bóg nam dawał przeżywać. Ja jestem wdzięczna Bogu za to, że jest taki dzień w roku, kiedy właśnie moje myśli zostały teraz skierowane bardziej niż na co dzień, na to, że Duch Święty został znany na ziemi. Kiedy była mowa o Panu Jezusie, to była mowa, że On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I to, czy to się działo wtedy, kiedy On chodził po ziemi, Duch Święty został zlany, kiedy Jezus został zabrany. I kiedy czytamy wiele świadectw, ja tak czytałam sobie o tym, co Duch Święty nam daje, to naprawdę jestem Bogu wdzięczna i ożywiona, i moje serce jest nastawione, by o to zabiegać, by po prostu troszczyć się o to, by Duch Święty był w moim życiu, by spoczywał na mnie. Bo kiedy czytałam o Panu Jezusie, kiedy Duch Święty spoczął na Nim, to On wtedy głosił mówiąc o wyzwolenie. Tym, którzy są uciśnieni, dawał wolność, uzdrawiał chorych. Duch Święty się nie zmienił i nie ustał, bo bez Bożego Ducha nasze życie to jest nic nie warte, bo to są tylko nasze ludzkie starania. Bo pewnie słyszeliście takie powiedzenie: o zdrowym ciele, zdrowy duch. A chciałam powiedzieć, że to nie jest prawda, bo kiedy czytam Słowo Boże, to Pan Jezus mówi w ten sposób: to duch ożywia, ciało w niczym nie pomaga. I dlatego tak wołajmy właśnie do Boga, żeby tak na co dzień, nie tylko tutaj w kościele, ale tak na co dzień, by Duch Boży nas wprowadzał w poznawanie Boga, abyśmy mogli w pełni podziwu zachwycać się Nim. Tak osobiście, nie tylko tak jak się nieraz zachwycamy właśnie wspaniałymi widokami w telewizji, ale zupełnie co innego jest, jak gdzieś pójdziemy, to zobaczymy na własne oczy. Tak chodzi o to, żebyśmy chodzili z Bogiem w Jego Duchu, tak na własne oczy i w swoim życiu tego doświadczali. Żebyśmy mogli zaśpiewać: wow, to On to stworzył, to jest nasz Pan i Król. No może zaśpiewajmy tę pieśń, a później w społecznej modlitwie właśnie wywyższajmy Go i przynośmy Mu nasze prośby też.
Yeah.
już po trochę objawiłeś nam swojej wielkości. Przez Ducha Twojego Świętego, Panie, bo naszym wzrokiem, naszym ludzkim myśleniem nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do Tego, Panie, ale dziękujemy Tobie za Ducha Świętego, który przebywa wśród nas, którego wylałeś na ziemię i, Panie, którego udzielasz tym, którzy pragną. Bo to jest powiedziane, jeżeli ktoś prosi Boga o Ducha, czyżby miał mu nie dać, że każdy, kto prosi, otrzymuje. I dziękujemy Tobie, Panie, że do Ciebie możemy się zwracać i w tej sprawie, prosząc Ciebie, Panie, abyś nas napełniał Duchem Twoim Świętym, aby nasze życie, to codzienne życie nie przychodziło tak bez obecności Twojego Ducha w nas, Panie. Byśmy nie tylko w niedzielę zwracali i szukali Ciebie, Boże, ale to była, żeby była nasza codzienność, abyśmy żyli Twoim Słowem, wprowadzali je w nasze życie, abyśmy nas prowadził coraz bliżej siebie. Panie, abyśmy w podziwie stawali i uwielbiali, Panie, z tym jakby właśnie jak wspaniały Bogiem jesteś. Bogiem, który nas stworzył, Bogiem, który nas zbawił, Panie, który złożyłeś za nas ofiarę, której nie bylibyśmy w stanie zrobić. I Panie, który podnosisz nasze życie, Panie, podnosisz naszą codzienność i, Panie, dajesz nadzieję i sens. Panie, ja dziękuję Tobie za to, że Duch ożywia i to dla mnie mówi, że jeżeli nawet coś umarło, to Twój Duch ożywia. I tego świadectwem jesteś Ty, bo chociaż w ciele zmarłeś za nasze grzechy, to Duch ożywił Cię i żyjesz. I żyjesz też w naszych sercach. I Panie, dziękuję Tobie za to, że jeżeli coś w naszym życiu było dobre, a przez to, że nie staraliśmy się umarło, to Panie, Ty jesteś w stanie to ożywić, póki dajesz nam to życie i czas. Jesteś w stanie ożywić naszą społeczność z Tobą, nasze pragnienie Ciebie, Panie, byśmy byli szczęśliwymi, bo Ty chcesz, abyśmy byli szczęśliwi. Tak wiele o tym mówisz, Panie Jezu. I naucz nas też, Panie, czerpać radość z właśnie przybywania przed Tobą, z wywyższania Ciebie. Panie, z podziwiania Ciebie. Panie, bo to jest naprawdę wspaniale, kiedy możemy być przed obliczem Twoim. I Panie, tak zapatrzeni w Tobie dziękować za wszystko, co dajesz. I rano, i wieczorem uwielbiać Ciebie. Ucz nas, Panie, tego, abyśmy dochodzili do doskonałości w tej dziedzinie.
Ciebie. Moje życie bez Ciebie nie ma sensu.
uwaga, zapraszam Kasię Kowalską. Się zdziwić. Zapraszamy małą Kasię, zapraszam pastora, bo tak jak w tej pieśni wyznawaliśmy, że potrzebujemy Bożego błogosławieństwa i o nie prosiliśmy na każdy dzień, tak teraz będziemy chcieli jako zbór połączyć się w takiej modlitwie o błogosławieństwo właśnie dla małej Kasi i dla jej rodziców.
Prosto wszystkich rodziców, którzy wierzą w Pana Jezusa, jest to, żeby ich dzieci wyrastały nie tylko zdrowe i takie dobrze się rozwijające intelektualnie, ale nade wszystko, żeby wyrastały na chwałę Bożą. I jesteśmy dumni z Was, jako rodziców, dumni z Mileny, że pamiętam kiedyś jako malutką dziewczynkę, a teraz wyrosła na mamę i taką porządną mamę. Bardzo się z tego cieszymy. Dumni jesteśmy z Mateusza, że poznał Pana Jezusa, że postanowił iść za Nim, że przez te, już można powiedzieć, lata, no tak prawie rok już po chrzcie, tak? Już idzie za Jezusem, jesteśmy dumni, Mateusz, nie wszyscy wiedzą, że właśnie w tych dniach zostaje kapitanem, nie tylko pilotem zwyczajnym, który tam gdzieś obok siedzi przy sterach, ale będzie przemawiał do wszystkich podróżnych. Także jesteśmy dumni też z Mateusza i że w tym wszystkim nie zapomina, że jego dzieci potrzebują Jezusa, potrzebują błogosławieństwa Pana Jezusa. Mamy tę piękną historię, ewangeliczną historię, jak rodzice, którzy obserwowali, co robi Jezus, kim jest dla ludzi, odczuli potrzebę, żeby swoje dzieci przyprowadzić do Jezusa, żeby Jezus dotknął ich dzieci, żeby je pobłogosławił. Piękna historia. I my tak właśnie dzisiaj robimy. Czytamy, przynosili też do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie jednak byli temu niechętni. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i powiedział im: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do niego nie wejdzie. Po czym brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Historia jest aż nadto oczywista, nie wymagająca dodatkowych komentarzy, wyjaśnień. Wiadomo wtedy, o co chodziło. I wiadomo, o co teraz chodzi. Prawda? To nie jest chrzest dziecka. My widzimy z Ewangelii Jezusowej, że nie praktykowano chrztu małych dzieci. Człowiek najpierw musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa, a potem być chrzczony. My błogosławimy w imieniu Pańskim dzieci, które się rodzą w naszych rodzinach i tak właśnie teraz zrobimy. Będzie to po prostu modlitwa zboru, modlitwa ludzi wierzących, którzy są zgromadzeni w imieniu Jezusa. Modlitwa o błogosławieństwo waszej córeczki, kochanej Kasi. Kochanej Kasi Kowalskiej. Tak. Więc powstańmy, bracia i siostry, i przyłączmy się do modlitwy rodziców. Tak to praktykujemy, że tata, że mama w obecności zboru modli się o swoje dzieciątko i już się kiedyś o Zosię modliliśmy, teraz też ją będziemy wspominać, a dzisiaj bierzemy na celownik małą Kasię. Mateuszu, prosimy Cię bardzo.
Chwała Jezusowi.
Aleluja.
Panie Jezu, dziękuję Ci bardzo za rodzinę, dziękuję Ci za dzieci, dziękuję Ci Panie za to, że celownik postrzegam od Twojego błogosławieństwa. Wiesz, że relacja, jaką zdajesz między rodzicem a dzieckiem jest z tego rodzaju podobieństwem relacji między Bogiem, Ojcem a nami, że Ty nas okazujesz też, jak Ty nas wychowujesz, porównując to czasem do wychowywania naszych dzieci. To Panie, w dniu, w którym wspominamy zesłanie Ducha Świętego, proszę Panie o to, żebyś napełnił nas Duchem Świętym. Nie ile, ale napełnij nas Duchem Świętym,
Panie.
Boże, który jest, napełnij nas Duchem Świętym, żebyśmy, Panie, prowadzili nasze dzieci do Ciebie, żebyśmy mogli żyć w swoich, Panie, ścieżkach, nie po naszych, jak i Panie Sokrutskich. Zbądź, Panie, to idą za Tobą. Proszę Cię, Ojcze, proszę Cię, Jezu, żeby nasze dzieci, nasze Kasia, która dzisiaj poddaje pod Twoje błogosławieństwo, żeby ona, zarówno ona, jak i Zosia, żeby obie, Panie, pod naszym prowadzeniem, ale tylko i wyłącznie pod Twoim świętym duchem, żeby one były świadome, które Ty, Panie, znasz, jak wiesz, czy znasz tym wieku, one podjęły decyzję. Puścia zapytać, Panie, proszę i błogosław, Panie, jeżeli tylko pozwolisz nam dzisiaj dożyć tego dnia, zobaczyć ten dzień, to o to Cię proszę. W imieniu Jezusa, za Pana,
Amen. Amen. Myślałem, że doczekam takiej chwili, że mogę ją wziąć w ramiona i modlić się o nią dzisiaj, aby Twoja łaska i Twoje błogosławieństwo spoczęło nad tym dzieciątkiem. Tak jak brałeś kiedyś w ramiona dzieci, gdy chodziłeś po Galilei i Judei, tak bym dzisiaj posłuszni temu obrazowi ewangelicznemu, jako cały zbór modlimy się, abyś wziął to dzieciątko pod Twoją łaskę i je błogosławił. Byś błogosławił jej rozwój, jej wzrost, by była radością dla swoich rodziców, dla całego otoczenia, by była miła w Twoich oczach od pierwszych lat swojego życia. Modlimy się o Milenę i Mateusza, abyś wypełniał ich Twoją mądrością, dawał im siły do tego całego zadania, jakim jest wychowywanie dzieci. Dziękujemy Ci, że ich obdarzyłeś już dwoma córkami. Niech łaska Twoja będzie nad nimi każdego dnia. Ufamy, że nas teraz widzisz i słyszysz naszą modlitwę i nas wysłuchałeś. Dziękujemy Ci. Amen. Niech Wam błogosławi Pan, niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami, niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da pokój. Amen.
Amen. Teraz zaproszę Irenę i Igora, żeby podzielili się świadectwem swojego nawrócenia. Parę tygodni temu mieliśmy okazję usłyszeć Sandrę i Jacka, bo chcą się dołączyć, dołączyli już do naszego zboru. Irena i Igor też do naszej społeczności chcą się dołączyć, a my chcemy ich poznać i chcemy, żeby nam opowiedzieli o tym, jak Jezus ich dotknął. Jak czytałem na początek nabożeństwa, w dniu Zielonych Świąt ludzie się dziwili, jak słyszeli wielkie dzieła Boże opowiadane w ojczystym, w ich językach ojczystych. My tu będziemy mieli taką sytuację, że my usłyszymy w naszym języku, który nie jest ojczystym językiem Ireny i Igora, ale właśnie tak myślę o tym, że wielkie dzieła Boże to nie tylko to, że Izraelici przeszli suchą stopą przez morze, nie tylko to, że obok ich prowadził, nie, ale czy nie jest cudem to, że Jezus po tylu latach w Duchu Świętym dotyka człowieka i zmienia jego życie. I dlatego w Dniu Zielonej Świąt tym bardziej chcemy to opowiadać, chcemy to słyszeć, chcemy tym być zbudowani. Oddaję wam głos.
Chwała Bogu. Dzisiaj mąż mówił, że tak jak napisano w karteczce z początku Irena, to temu byłem pierwsza ja. Naprawdę polecam każdemu czas od czasu mówić świadectwo o swoim życiu. Przez to, że ten tydzień, te dwa tygodnie dla mnie były po prostu coś osobliwe, dlatego że zrozumiałam, ile wszystkiego Bóg zrobił dla mnie. Czasem ty zapominasz to, tak? Ale jak ty masz komuś mówić, to tak naprawdę jak napisano, że wszyscy książki światu by nie umieścili tego, co Jezus zrobił, to tak ja dzisiaj nie mieszczę się w ten czas, to co Jezus zrobił dla mnie w tym życiu. I postaram się krótko mówić o tym, jak ja przyszłam do Jego. Moi babcia z dziadkiem byli wierzący. Faktycznie u mnie w pokoleniu później zrozumiałam, że i z tata strony, i z mamy strony już gdzieś było trzy pokolenia wierzących ludzi, tak? Ludzie, jak i wiele Boga osobiście, bardzo blisko. I byłam mała, tak jak moje dzieci teraz, chodziłam z babcią do kościoła razem, zawsze brała mnie babcia z sobą i pamiętam to uczucie, jak modlili się babcie takie starsze, i oni tak płakali przed Bogiem i coś osobliwe tak dotknęło do mojego serca wtedy w dzieciństwie, tak? Ale oczywiście to nie było jeszcze takie rozumienie Boga i świat ciągnął mi. Później gdzieś tam w siódmym klasie pamiętam, patrzyła jakieś, przez telewizję jakiś był taki klub 700, jakaś taka programa i tam było świadectwo o tym, jak chłopczyk mały słuchał świadectwo i poczuł przez telewizję, że mu mówili, ty jesteś zdrowy, a on był chory na nogi i on wstał i był zdrowy. I ja pamiętam, jak moja mama była w kuchni, coś robiła, ale tak płakała przed Bogiem w siódmym klasie, przez to, że ja rozumiałam, jaka jestem grzeszna, tak? Ale wszystko jedno to jeszcze nie dało mi siły iść za Bogiem. Później było tak, że poszłam uczyć się i to był taki najgorszy czas mojego życia, przez to, że grzech wtedy osobliwy był, tak, w moim życiu. I przyjechałam do domu za rok, taka pusta, że po prostu niemożliwe było opowiadać. Ja byłam taka pusta. Ja poszłam, ja znalazłam pracę wtedy. Ja jestem fryzjerką, ja znalazłam pracę. U mnie było już dużo kolegów. Zaczęło w osobistym życiu coś się zmieniać. Ja zaczęłam wyglądać lepiej, tak. Jakby było wszystko dobrze. Ale ta pustka, ona po prostu nie mogła niczym zmienić się. I to miał być wtedy czas Bożego Narodzenia. Ja pamiętam, że siedziałam po prostu na łóżku i przypomniałam sobie, jak byłam z babcią w kościele i jak wszyscy modlili się. Przepraszam. Jak dotknęło mi to, że jak zechciałam tak pogrzeć się. Ja się nie chciałam zmieniać życia, ja nie chciałam iść za Bogiem, ale pamiętam, chciałam pobyć troszeczkę obok tego. I zadzwoniła moja sąsiadka, z jaką nie gadałam może rok. I mówię, słuchaj, u nas w kościele będę nabożeństwo do Bożego Narodzenia, czy chciałbyś? Ja mówię, tak, bardzo. A ona mówi, czy wiesz, w jakie kościoło chodzę? Ja mówię, tak, wiem, ja chcę. I poszłam z nią. I wtedy była bardzo wielka walka, gdzieś może, nie wiem, może 3-4 dni, tydzień. Te wszystkie książki, te wszystkie mądrości za ten czas, że nabrałam na głowę i po prostu nie dawali zrozumieć, że Bóg taki prosty, że tak prosto, nie? Że przyszedł i ten. I tyle wszystkiego było na głowie, bo jak Boga nie ma, a jak jest, tak? No każdy wie, jak to jest, jaka to walka, tak? I pamiętam, że wtedy ja mówię tak, jak Boga nie ma, to nic nie stracę, tak? Ale jak On jest, to stracę życie. I ja po prostu chciałam Jego szukać. Pamiętam, przyszłam do domu i mówię tak, nie wierzę nikomu w ogóle. Ja chcę, żeby sam Bóg w domu mi mówił, że później ja nie miałam tego, ten wątpliwości w sobie, tak? Czy prawdziwy jest Bóg, czy nie ma Boga, czy tak uczą, czy inaczej. I ja mówię, Bóg, przepraszam, ale ja będę czytać Twoje słowo i nie będę wierzyć apostolom nikomu, tylko będę czytać to, co mówi Jezus. Idź za tym, co mówi Jezus, bo tylko Jezus uwierzy. Tylko wiem, że Jezus jest, a wszystko po prostu nie wierzy. Ni Kościołom, ni komu. I pamiętam już na czwartej Ewangelii, ja już czytałam wszystko, ja byłam w szoku, ile wszystkiego nie wiedziałam, tak? I jak mocno Duch Święty po prostu zmienia moje serce do tego czasu. I od tej pory wtedy mówię, okej, Bóg, ja wiem, że Ty jesteś, ja wiem, że Ty chcesz zmienić moje życie, ja jestem gotowa, tak? Ale tylko jedno, ja muszę gdzieś dalej iść do Tobą, bo nie wiem, czy Ty w takim tradycyjnym kościele jesteś, czy w takim. Wtedy pamiętam, po prostu odwarłam Biblię i tam było napisane, że po miłości między nimi poznasz dzieci moje. I od razu przypomniałam sobie dzieciństwo, jak babcia moja z dziadkiem przychodzili, babcia dawała mu jedzenie, dziadko czytał nam Biblię i tak było jakoś tak miło te święta, tak? A tata szedł do swojej rodziny, wypił dom, byli jakoś, no wie Państwo, jak to było, tak? Ja zrozumiałam, że miłość tam, gdzie jest Bóg, tak? Ja uwierzyłam, że ten kościół nie dał tato siły, tak? A ten kościół dał mu dziadku siły być innym. I temu zrozumiałam, okej, ja tam będę. Ale mówi Bóg, ale ich też tak jest dużo, takich różnych. Gdzie ja mam być, tak? I wtedy mówi tak, mój dziadek, to ja tak przy Bogiem mówię, on jak przyszedł do ciebie, to pamiętam, bardzo płakał od tego, żeby dotknął jego. Ja będę chodzić po wszystkich kościołach i tam, gdzie ty mnie tak dotkniesz, tam, gdzie ja będę tak płakać, to będę wierzyć, że ja tam mam być, tak? I chodziłam wtedy po wszystkich ewangelickich kościołach, na Strynopolu teraz jest 9 takich wielkich, jeszcze dużo małych, tam naprawdę tam dużo jest ludzi wierzących. I pamiętam, w jednym kościele siedzę i nie rozumiem dlaczego, tylko jedno i to samo, powtarzają ta pieśń, jedno i to samo. Jakby wszystko oni dobrze mówią, ale coś nie dotknęło, drugi, trzeci, piąty. Wie Państwo co? Przyszłam do ostatniego kościoła. Pamiętam, jak wtedy na dworze mój kolega mówił mi o Jezusie i mi tak było, mówię, Boże, jeszcze bym pomyślał, że ja jestem fanatka, jestem, nikt mnie nie mówi tak cichutko, żeby nikt mnie nie słuchał tego, że on coś mi o Bogu mówi, tak? A wtedy pamiętam, odwracam się, stoi młody chłopiec i poniósł ręki i tak płacę przed Bogiem. I mówię, ale on nie wstydzi się Ciebie, a ja wstydzi się. Jak to może być? I pamiętam, coś Bóg na tyle zrobił. Zamknęłam oczy i naprawdę zobaczyłam to, że otwarło się niebo nade mną. Wtedy, w ten moment, jak szedła muzyka. I zobaczyłam, jak anioł szedł. Jak Duch Święty dotknął. Jak zaczęłam płakać przed Bogiem. Jak zaczęłam po prostu... Ja nie mogłam zrozumieć, co się dzieje ze mną, ale po prostu to był ten czas, gdzie Bóg mi pokazał, gdzie mam być, tak? I wtedy jeszcze modlili się za mnie, tak, w ten dzień, tam w końcu tak jest, że za każdego osobiście modlą się. I jak brat dotknął ręką do mnie, tak, na jakieś sekundki mi zaczęła być ta ręka bardzo gorąca. I oni nie rozumieją, co się ze mną dzieje, tak? Ja mówię, przepraszam, ale twoja ręka taka jest gorąca, jak, nie wiem, jak żelazo gorące. On mówi, może Bóg coś chce mówić, może coś z twoim kręgosłupem nie to. I zaczął modlić się za mnie, za zdrowie. W jakąś sekundę to gorące od jego ręki zaczyna strzeleć mi po wszystkim kręgosłupie. I naprawdę ja wierzę, że Bóg wtedy jeszcze scelił mnie tak od czegoś, nie wiem do końca, tak, ale Bóg wie, co to było, ale dla mnie to było też świetne. No i będę w końcu tak, bo naprawdę, bo wszyscy codziennie Bóg robi coś takie wielkie dla mnie, tak? że po prostu mogłabym tutaj co tydzień coś mówić, nie wiem, jak my z Igorą dwa razy widzieliśmy się i jak Bóg nam mówił, że my mamy być jeden dla drugiego, teraz już 10 lat jesteśmy razem. I co po krowie, jak przyszli moi rodzice, jak przyszedł mój brat do Boga. I co dzień, co Bóg robi w moim życiu, ja wierzę, że może kiedyś jeszcze Bóg mi da tą możliwość opowieść o tym. Dobrze, dziękuję bardzo. Przepraszam, już jeszcze sekundkę tylko. Przepraszam, już. Ja tylko chciałam tylko mówić o tym, jak ja przyszłam tutaj. Po prostu przyszliśmy przed tym bardzo ciężki rok. Bardzo ciężki. Byłam naprawdę, kiedyś modliłam się, Bóg, po prostu prorokuj na tych suchych kości. Taki był ciężki rok, już dwa lata nie byliśmy w nijakim kościele i tak dalej. I ja chciałam, ale bardzo bojałam się już wierzących, naprawdę bojałam się ludzi, bo różne było w życiu. I kiedyś zobaczyłam przez internet, jak miał być zimowisko tutaj, tak? I mówię, Bóg, jak Ty dajesz mi tą rodzinę, to pokaż miłość, tu jak Ty mówisz, że po miłości między nimi Ty jesteś, tak? Zadzwoniłam, pamiętam, i wtedy Gabriel poniósł. Gabriel wtedy był. Nie, z początku to był Gabriel. I ja zadzwoniłam i Gabriel podniósł telefon i mówi ten, ale mówię tak, jesteśmy w pracy, tak? I po prostu przywozić jeszcze możemy dzieciom, ale zabierać się nie. Czy byłaby możliwość po prostu pomóc nam, tak? No tak prosto, nie wiem je, tak? Mówię, nie ma problemu, oczywiście, tak? I dla mnie to też było świadectwo, Boga, że po prostu jest miłość, tak? A miłość to najważniejsze, bo bez Boga nie ma miłości naprawdę w ludziom.
Dzień dobry, no ja nie mówię tak po polsku. Nie mam takiego tu w Polsce, że rok, a pracował z Białorusami po rusku, oni gadam i tak i polsku troszeczkę. Tu by...
Чи два лета в
войску, так? Я служив від 2002 році, якраз в Закарпатті було опір.
У 2000 році, тоді у нас в Закарпатті була з гор велика вода зійшла, і там дуже люди утопило ще в тих вщі. Він в той час був в війську і допомагав якби тим людям так рятувати і так далі, учонка з тих води.
Я дуже багато бачив горя, смерті.
Він в той час бачив дуже смерті і горя.
Нещастя,
о, дякую.
І я собі думав, що гірше б я, може, і не пішов служити.
Я теж всього побачив, що мислив, що може лепі не було, лепі йти до війська, а бути в'язнем. Бо просто на тилі дуже побачив там смерті і нещастя.
Коли я пішов з армії, дуже багато розмисляв і дуже багато ходив до церкви в той час. Шукав Бога.
Коли він прийшов, то тоді, очевидно, почав шукати Бога, але в таких традиційних костьолах, бо не вів, о чому ще.
І там не міг знайти, і мій колега, мій друг, ходив до такої церкви подобної і запрошував мене. Ну, але в нас така ситуація, що дуже багато говорять про шпінди, що там затягують, піньонзи забирають, мешкання, ну, такі речі.
І кажуть, що вони ні по-польську, ні по-українську.
Я страшився того.
Попросту наш спільний колега один, з яким ми були в одному костелі тоді, а перед тим вони були в тих таких бандитських моментах разом, в світі ще так, в тим, то він дуже мовив мову Богу і хотів, щоб Ігор прийшов, але по просто Ігор боявся через те, що там, там називають такі костілі штунди у нас, мовив, що то є штунди. І він мовив, що по просто втеди боявся, що ти ж туди відбираю мешкання, пеньонзи, що все забираю. І він просто боюся, не слухав Бога, так?
Ну, де якось одного дня я прийшов до колеги, там була домашня група. І говорить до мене, давай ми за тебе помолимося. Просто помолимося, нічого. Тільки помолимося. Ну, я согласився. І після того
і один раз він прийшов до того колеги нашого спільного, по просто він не просто прийшов, так? Так тяжкий тиждень вже в тим, що жив на тилі, по просто вже не мог, якби так ще стало, що він в кінці один раз потім, як трошечки попів, по просто в той момент, як він сидів на брату, брат всі в крві, мама кричить і кричав, а він просто не зрозумів, як він то зробив, так? Бо його брат такий набух худий, як Ігор, і не мав, мав такий сили, так? Не знаю, що там ще видажило між ними. І просто він зрозумів, що вже не він мовить грехи, що робить, а грех вже робить йому, що робить. Йому було на тилі чимшко, бо просто мама не хотіла в той момент вже повіяти, вся родина від його дійшла, так мові, ми не хочемо вірити, що ти єстиш, що ти живеш. Йому було на тилі чимшко, що він прийшов до того колеги, для того, щоб погадати з ним, ну так, направду, бо хотів щось з собою зробити. Чили він вже не бачив, що є вийшло з тієї ситуації, так. Втеді була там така група домова в той момент, того колеги, і він прийшов.
Я помолився, і я побачив, ну, звичайно, очима побачив, що від мене відпадає брина плоти.
І втеді другий брат до його мові, Ігор, чи би хотіла, щоб помолилися за тебе? І він мові, ну, okej, no co już, jeśli się zmierzmienie i tak chcę coś sobą zrobić, tak, nie ma wejścia w tym życiu. Jak zaczęli za jego molić się, po prostu fizycznie zobaczył, jak od jego po prostu takie kawałki błota odpadają. On to fizycznie zobaczył po prostu ten duchowy świat, tak?
Taki jak może opowiedzę do kościoła, który daje poznajomy sobie, popatrzył rynek, baczył jest trzy razy. Inaczej trafił do mnie, nie powstrzymał już co moje życie.
I on przyszedł tak do Boga, on zaczął po prostu chodzić do kościoła codziennie, żeby po prostu nie na chwilę nie odeszł ten Duch Święty od jego, on stara się, on szukał, on molił się, on czytał, ja pamiętam jego takim gorącym, bo ja już wtedy była 8 lat jak z Bogiem, jak on tylko przyszedł, ja pamiętam jak on zachwiecał się wszystkim, tak? I my widzieliśmy, no może 3 razy, tak? I Bóg mu mówił, że ja mam być jego żoną. Pamiętam, on mówił o tym mi, tak bardzo miło, bo ja nie chciałam być z nim, naprawdę. Ale to jest normalne, tak? Czyli fizycznie czasem my nie widzimy to, co Bóg widzi, tak? I po prostu Bóg mu dał mądrość, on podeszł do mnie i mówi, wiesz co, Bóg mi mówi, że ty masz być moją żoną, ty możesz, nie wiem, być z innym, ale ty nie z kim nie będziesz taka szczęśliwa jak ze mną. Bo po prostu Bóg daje ciebie mi, tak? I tak naprawdę jesteśmy 10 lat, była różna. No tak, u nas nie było tam, nie wiem, jakieś tam, nie wiem, fizycznie, czy po dusze, tak, jakieś emocje, nie. My po prostu odeszliśmy jeden od drugiego na tydzień, my byli w postu, w molitwie, czyli ja też miałam otrzymać to samo od Boga, u nas nie było tak, że po prostu, o, mówię, okej, tak. Oczywiście Bóg mówi to jeszcze nieraz, przez różne sytuacje, przez Biblię i tak dalej. I naprawdę ja wiem, że ten człowiek miał Boga i przez 3 miesiące, jak pamiętam, otwarłam oczy, 3 miesiące byliśmy małżeństwem. I zobaczyła jego usta, takie półki. I na chwilę Bóg mnie przypomina, jak ja stoję na kolanach i proszę, Bóg daj mi, żeby mój mąż nigdy nie był chudszy za mnie. Bo u mnie był zawsze kompleks na ten temat. Żeby był chociaż na jeden rok starszy i go równo na rok starszy ode mnie. Bóg daj mi, żeby on był chociaż troszeczkę sympatyczny. Zerkam codziennie z pięknością mam sprawę, tak? I żeby, tak jak mój tata dobrze gotowy, Bóg daj, żeby on dobrze gotował. Mama czy się jest kucharzem zawodowym.
Także witajcie wśród nas. Wybrzmiało też w świadectwie, że boicie się wierzących, nie bójcie się. Chociaż nie wszyscy tak sympatycznie odbierają telefon jak Gabryś, to będziemy się starać, żeby ta miłość była wśród nas widoczna. Dzieci, chodźcie teraz do przodu. Już czas, pomodlimy się o was przed zajęciami szkółki niedzielnej, a my też będziemy zaraz słuchać kazania Słowa Bożego.
Czy zdarzyło się wam kiedyś, bracia i siostry, że jechaliście do kogoś, szliście do kogoś z podniesionym sercem, z radością, że się spotkacie, a nie zostaliście przyjęci? Zamknięte drzwi, a nawet jeśli nie zamknięte drzwi, to przymknięte i zostaliście potraktowani tak, że było przykro. Zwłaszcza jeżeli udajemy się do kogoś dla jego dobra, jeżeli jedziemy, ażeby coś dobrego mu zanieść, coś dobrego powiedzieć, w jakiś sposób mu pomóc, a ten ktoś nas nie przyjmuje, to w oczywisty sposób robi się nam przykro. Ja chciałbym dzisiaj mówić o tym, jak ważne jest, abyśmy mieli właściwą postawę w odniesieniu do Ducha Świętego, który został posłany do wierzących w Jezusa Chrystusa. jak bardzo ważne, żebyśmy należycie Go przyjęli. I dwa teksty Słowa Bożego na początek. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 21 werset i 22. A Jezus znów im powiedział: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. I 13 rozdział, 20 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo pośle, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Pan Jezus w tych słowach dał wyraźnie do zrozumienia, że zachodzi ścisły związek pomiędzy stosunkiem do tego, kto posyła, a stosunkiem do tego, kto został posłany. Jeśli należycie przyjmujemy tego posłańca, to jednocześnie wyrażamy prawidłowy stosunek do tego, kto go posłał. Jeśli miłujemy tego, kto posyła, to będziemy też miłować i należycie przyjmować tego, kto został przez niego posłany. To jest oczywiste, dosyć prosto mówię, staram się jak mogę, żeby złapać naszą uwagę. I już w dawnych latach był taki zwyczaj anonsowania posłańca przez osobę, która posyłała go. Mamy przykład, jak apostoł Paweł kiedyś pisał do Filemona, ponieważ posyłał do niego zbiegłego wcześniej więźnia czy niewolnika Onezyma. Wiedząc, że Filemon może mieć jakieś problemy z prawidłowym przyjęciem Onezyma, wysłał do niego list, aby zaanonsować przybycie tego właśnie Onezyma. I napisał tak w 10 wersecie listu do Filemona, czytamy: proszę cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego ci odsyłam, a on jest sercem moim. I werset 17. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. Tak zaanonsował przybycie Onezyma. I tak właśnie i my robimy do dzisiaj, że jeżeli posyłamy kogoś do naszego znajomego, to staramy się albo zadzwonić, albo napisać, że przyjedzie do was, przyjedzie do ciebie mój przyjaciel, czy mój syn, czy moja córka, czy moja ciocia przyjedzie, zwłaszcza jak jedzie gdzieś daleko, do obcego kraju zwłaszcza, no to chcemy jakoś zaanonsować przybycie, żeby tam został właściwie przyjęty. I właśnie chciałem, żebyśmy po tym wstępie zaczęli myśleć o tym, że Bóg, Ojciec, posyła do nas Ducha Świętego. Posyła, ponieważ my potrzebujemy Ducha Świętego. I chodzi o to, żebyśmy właściwie Go przyjęli. Ale zaczniemy tę historię o posyłaniu przez Boga od posłania Syna Bożego na ten świat, żeby to jeszcze lepiej zobaczyć i zrozumieć. Wiemy, jak czytamy Stary Testament, że w wielu miejscach u proroków były wzmianki o tym, że Bóg, Ojciec, jakby anonsował swojego Syna, który przyjdzie do Izraela. Zapowiadał przyjście swojego Syna. Na przykład 42 rozdział Księgi proroka Izajasza o tym mówi. 53 rozdział Izajasza. Jest wiele miejsc, w których Bóg mówił o tym, że pośle na ten świat swojego Syna. I wielkim problemem Izraela było to, że gdy Syn Boży przyszedł na ten świat, Izraelici go, pomimo tego, że Bóg anonsował posłanie swojego Syna, oni go nie przyjęli, mówi Pismo. Nie rozpoznali go, nie chcieli go przyjąć, nawet jeśli wprost już mówiono im, że to jest Syn Boży. Nawet wtedy, kiedy już było to wyraźnie udowodnione, że to jest Syn Boży, że to Chrystus, posłaniec, Mesjasz, oni go nie przyjęli. Pan Jezus kiedyś opowiedział takie podobieństwo, taką przypowieść, ją znajdujemy w Ewangelii Marka w 12 rozdziale, żeby uzmysłowić Żydom, że właśnie taki błąd popełnili. Począł mówić do nich w podobieństwach. Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał prasę, zbudował wieżę, potem ją wynajął wieśniakom i odjechał. A we właściwym czasie posłał do wieśniaków sługę, aby pobrał od nich część plonu winnicy. Lecz oni pojmali go, obili i odesłali z niczym. I znów posłał do nich innego sługę, ale i tego zranili w głowę i zelżyli. Posłał jeszcze innego, tego zabili i wielu innych, z których jednych obili, a drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego syna umiłowanego. Posłał go do nich na końcu, mówiąc: uszanują syna mego. Ale wieśniacy owi powiedzieli sobie: to jest dziedzic, noże zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I pojmali go, zabili i wyrzucili go poza winnicę. Co uczyni pan winnicy? Przybędzie i wytraci wieśniaków, a winnicę odda innym. Czy nie czytaliście tego pisma? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. I jak zareagowali Żydzi? I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu. Wiedzieli bowiem, że przeciwko nim wypowiedział to podobieństwo. I opuściwszy go, odeszli. Pan Jezus przeżywał w czasie, gdy chodził po tej ziemi, przeżywał wielokrotnie ból z tego powodu, że nie został przyjęty. Jak w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, 10 wersecie czytamy i niżej: na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Jaka przykrość, kiedy idziesz gdzieś do obcych i cię nie przyjmują, to mówisz: a co tam, normalne. Ale jak przychodzisz do swoich i swoi cię odrzucają i nie przyjmują, to jest wielka przykrość. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. I to słowo pokazuje, jak ważną rzeczą jest, aby przyjąć posłańca Bożego. W tym wypadku chodziło o Syna Bożego, a my dzisiaj będziemy się koncentrować na przyjęciu Ducha Świętego, który tak jak Syn został posłany wcześniej, tak On, Duch Święty, został posłany do rodzącego się Kościoła, do grona uczniów Jezusa, którzy w Niego uwierzyli. I wiemy ze Słowa Bożego, że Pan Jezus wielokrotnie zapowiadał, anonsował przybycie Ducha Świętego do wierzących. Na przykład w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, w 7 wersecie czytamy: lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. I już uczniów swoich Pan Jezus tak ustawiał, tak ich przygotowywał, żeby mieli tę postawę wyczekiwania, tę postawę otwartości, że oto któregoś dnia przyjdzie Duch Święty i trzeba go będzie przyjąć, trzeba będzie go właściwie potraktować, trzeba będzie otworzyć dla niego ramiona, otworzyć serce, otworzyć swoje życie, gdy on przyjdzie. W czasie jednego z takich spotkań, czytamy w Dziejach Apostolskich, w 1 rozdziale, 4 wersecie, czyli takich spotkań, gdy Pan Jezus się objawiał, ukazywał swoim uczniom po zmartwychwstaniu, w czasie jednego z takich spotkań zarządził: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. 8 werset. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Wielokrotnie zapowiedziany Duch Święty zaczął już żyć w umysłach uczniów. Jeszcze nie wiedzieli, jak to będzie, jak Duch Święty przyjdzie, ale przyjęli słowa Jezusa, przyjęli i zaczęli się interesować tym, kim jest Duch Święty. I biorąc na poważnie słowa swojego mistrza, badali najwyraźniej proroctwa mówiące o obietnicy wylania Ducha Świętego, bo gdy Duch Święty zstąpił i ludzie mówili, co tu się w ogóle dzieje, Piotr miał od razu gotową odpowiedź. On najwyraźniej zbadał proroctwa, że wiedział, że to właśnie tak się spełnia proroctwo na przykład z proroka Joela z 3 rozdziału. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie, wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. Oni już mieli określone nastawienie, już oczekiwali na Ducha Świętego. Czekali, dosłownie czekali, gromadząc się w tej górnej izbie w Jerozolimie, zbierali się i czekali, i modlili się. Czekali, że On przyjdzie, ponieważ dostali taką obietnicę, ponieważ Duch Święty został im zapowiedziany, że przyjdzie. Oni nie tylko po prostu się modlili, ale oni wyczekiwali Ducha Świętego. Nie modlili się tak na przykład, jak pierwsi chrześcijanie modlili się o Piotra, jak Piotr był w więzieniu. Oni się modlili o Piotra, ale nie czekali, że Piotr przyjdzie. Bo jak przyszedł, zapukał, to mówił, co ty, to nie on, to Duch Jego, a nie on. To wyraźnie nie czekali na przyjście Piotra. Oni tylko modlili się, że może Panie zbaw go, jak będzie umierał tam, czy jak, żeby do nieba poszedł, a nie do piekła, czy o co tam jeszcze się modlili. Ale najwyraźniej nie czekali. Ci tutaj, zebrani w górnej izbie, czekali, że Duch Święty przyjdzie, bo Jezus im wyraźnie mówił, że niedługo przyjdzie. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i nagle powstał z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I przeczytaliśmy już dzisiaj, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami i prorokowali i mówili wielkie rzeczy Boże. Jak wiemy z tej całej historii o Duchu Świętym, o pierwszym wylaniu Ducha Świętego, że gdy apostołowie, ci pierwsi uczniowie Jezusa przyjęli Ducha Świętego, to też zaczęli bardzo dbać o to, aby inni wierzący w Jezusa też koniecznie Go przyjęli. Już to nie było tak, że oni przyjęli Ducha Świętego, pomodlili się, mówili innymi językami, przeżyli jakieś emocje fantastyczne i koniec. I to wszystko. Oni po przyjęciu Ducha Świętego natychmiast zaczęli wszystkim innym anonsować Ducha Świętego, zapowiadać, że Duch Święty jest też i dla nich, i dla nich. Kiedy apostoł Piotr wygłaszał w ten dzień Pięćdziesiątnicy, w Dzień Zielonych Świąt, jak po polsku, bo Zielone Świątki to jest polska niefortunna nazwa, jakaś pogańska w ogóle. Powinno być Święto Pięćdziesiątnicy, ale już dajmy spokój z tym. W tym właśnie dniu Piotr wygłaszał kazanie, gdy ludzie mówili, co my mamy robić, jak zobaczyli, jak Duch Święty napełnił grono uczniów Jezusa. I powiedział, pamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Właśnie tutaj w tych słowach pojawia się ta myśl, że Duch Święty jest dany nie tylko dla tych w dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Jest dany dla wszystkich. I wiemy po tym z Dziejów Apostolskich, że gdziekolwiek Ewangelia docierała, tam zaraz też szli uczniowie, apostołowie, modlili się, wkładali ręce, mówili im, że potrzebują Ducha Świętego i wzywali ich, tak jak Jezus wzywał swoich uczniów, przyjmijcie Ducha Świętego, weźmijcie Ducha Świętego. Potrzebujecie napełnienia Duchem Świętym. Więc, bracia i siostry, mamy dzisiaj wspomnienie tego wydarzenia, kiedy po raz pierwszy Duch Święty nawiedził grono wierzących. Jak wspaniałe rzeczy się zaczęły dziać i jak wielkiej zmiany to dokonało w sercach, w życiu tychże ludzi. Bo po pierwsze, jak wiadomo, byli to ludzie nieuczeni i prości, Galilejczycy, którzy absolutnie nie uczyli się tych wszystkich dialektów, nie uczyli się tych języków, a w jednej chwili wszyscy zaczęli mówić takimi językami, które były zrozumiałe dla tych przybyszów, którzy wtedy byli w Jerozolimie. Cud, prawdziwy cud. Oni od razu wiedzieli, że to nie jest z nich. Oni wiedzieli, że naprawdę to przyjęcie Ducha Świętego sprawia niezwykłą zmianę. Mało tego. Wiemy przecież, że ci apostołowie to nie byli ludzie z orderem Virtuti Militari, ludzie odważni, ludzie gotowi rzucić się w największy wir walki. Wiemy, że święty Piotr, jak zobaczył, jak służąca na niego tak patrzy, że ty może też byłeś tym Galilejczykiem, wiemy, że się zapierał, bał się zwykłej kobitki, że gdzieś tam przy ognisku powiedzą o nim, że on też należał do Jezusa. Ale w momencie, kiedy został napełniony Duchem Świętym, kiedy przyjął Ducha Świętego, to stał się człowiekiem odważnym, stał się człowiekiem gotowym oddać życie naprawdę dla Jezusa. Stanął i zaczął przemawiać do tych wszystkich ludzi. Już się nie bał więcej. Gdy pierwsi chrześcijanie w obliczu prześladowań zaczęli się tak bać trochę, modlili się, zaczęli się modlić i czytamy, że zostali napełnieni Duchem Świętym. I co się stało z nimi? Z odwagą zaczęli dalej głosić Słowo Boże. Czyli Duch Święty dał im odwagę. Duch Święty ich uzdolnił do tego, że mogli składać świadectwo o Jezusie. Więc gdy wspominamy dzisiaj pierwsze wylanie Ducha Świętego i cud przyjęcia Ducha Świętego przez uczniów Jezusa, trzeba nam pomyśleć o tym, jaki jest nasz osobisty stosunek do Ducha Świętego. Trzeba nam pomyśleć o tym, że my również powinniśmy należycie przyjąć Ducha Świętego w naszym życiu. Przyjmować Go ciągle na nowo. Bo Duch Święty jest osobą i nawet my w naszych relacjach z innymi ludźmi, jak widzimy, że ktoś jest w stosunku do nas taki niecałkowicie otwarty, jakąś rezerwę okazuje, to my to wyczuwamy, to widzimy to, to jest nam przykro, to się nam robi przykro. To o ileż bardziej Duch Święty, jeżeli widzi w nas, że chociaż słyszymy, że trzeba przyjąć Ducha Świętego, że chociaż słyszymy, jaką wielką wartością obdarza nas Duch Święty, gdy przychodzi do naszego życia, gdy widzi, że my zachowujemy rezerwę do Niego. Jeżeli tak Go traktujemy jako coś tam, kogoś tam nie aż tak bardzo ważnego, to jakże musi być smutno Duchowi Świętemu, gdy widzi zbór, gdy widzi rodzinę, gdy widzi poszczególnego chrześcijanina, który za bardzo nie jest zainteresowany tym, żeby on w naszym życiu przejmował kierowniczą rolę. Słysząc wezwanie do przyjęcia Ducha Świętego, jest to wezwanie samego Syna Bożego. To nie jest wezwanie kaznodziei. Dzisiaj w wielu miejscach jest mowa o Duchu Świętym, o przyjęciu Ducha Świętego, ale pamiętajmy, że to sam Jezus powiedział uczniom, że mają przyjąć Ducha Świętego. I słysząc to, trzeba oczywiście mieć mądrość i czujność, bo można się pomylić i przyjąć nie tego Ducha, co trzeba. Naprawdę jest takie niebezpieczeństwo. W drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale apostoł Paweł napisał o takim błędzie, jaki zdarza się niektórym chrześcijanom. Trzeci werset. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi, bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, Uwaga, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Zdarzało się tam, że Koryntianie przyjmowali innego ducha, nie tego, którego Kościół otrzymał. Można się tak pomylić? Najwyraźniej można się tak pomylić. Że można przyjąć za dobrą monetę coś, co jest duchem fałszywym, co jest jakąś diabelską podstawką, jakimś falsyfikatem. Dlatego w pierwszym liście Jana w 4 rozdziale czytamy: umiłowanie nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Myśląc o tym, że potrzebuję przyjąć Ducha Świętego koniecznie, bo tak nakazuje mi Pan Jezus, żebym przyjął Ducha Świętego, powinienem zachować ostrożność, żeby nie przyjąć czegoś, kogoś, co nie jest Duchem Świętym. I niestety ruch zielonoświątkowy ma dużo różnych złych świadectw gdzieś tam na świecie, że ludzie w imię Ducha Świętego, w imię przyjęcia Ducha Świętego robią rzeczy szalone, robią rzeczy dziwne, robią rzeczy, które przynoszą ujmę Chrystusowi, a nie chwałę. Przynoszą więcej szkody niż pożytku. Ale nie może to, bracia i siostry, zatrzymać nas i zniechęcić przed przyjęciem Ducha Świętego w ogóle. Nie może być tak, że ponieważ widzimy, że ktoś tam nie wiadomo jakiego ducha przyjął, ktoś tam się dziwnie zachowuje, to my się będziemy asekurować, to my się zamkniemy, to my tak zamkniemy drzwi, zaryglujemy, mówimy lepiej w ogóle niż jakieś tam dziwne rzeczy miałyby się zacząć dziać w naszym życiu. Może się tak zdarzyć niejednemu, że słysząc czy widząc jakieś dziwaczne zachowania niektórych wierzących, zablokuje się i zamknie i nie dopuści już Ducha Świętego do swojego serca, nie będzie otwarty, gotowy na to, żeby poddać swojego życia Duchowi Świętemu, bo takie obserwacje mogą go zablokować. Rzecz w tym, żebyśmy zachowali otwartość na Ducha Świętego. Pan Jezus, mówiąc o Duchu Świętym, mówił o tym, że On przyjdzie Jego zastąpić na tej ziemi, żeby tę samą misję, to wszystko, co Jezus robił, tak będąc blisko swoich uczniów, to Duch Święty będzie robił dla wszystkich wierzących na całym świecie. Jezus fizycznie, będąc w jednym miejscu, tylko w tym jednym miejscu był. Jak był w Galilei, to nie był w Judei. Duch Święty natomiast, przychodząc do naszego życia, gdy Go przyjmujemy, jednocześnie może być w Ameryce i na Ukrainie, gdzieś tam w Afryce i jeszcze gdzieś tam i na pewno w Polsce. Właśnie na tym polega ta wyjątkowość, że Duch Święty przychodzi do wszystkich wierzących, którzy pragną Go, którzy się otwierają. Pan Jezus mówił: lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. To jedno z miejsc Pisma Świętego, które mówi o tym, że Duch Święty przychodzi w konkretnych celach do Kościoła. Przychodzi dla dobra wierzących ludzi. Co tu wyczytaliśmy? Że przychodzi po to, aby uczyć nas wszystkiego. Ilu rzeczy my się musimy nauczyć o Bogu, jakie marne jest nasze pojęcie o tym, kim naprawdę jest Jezus Chrystus, jak mało rozumiemy te Boże plany, ale Duch Święty przychodzi, żeby nas nauczyć wszystkiego. Jak ktoś sobie zdaje sprawę ze swojej niewiedzy, to się cieszy, że przychodzi ktoś, kto go może nauczyć. Jak jakiś maturzysta wiedział, że się za bardzo nie potrafi przygotować do matury, jak Basia się pojawiała, to się cieszył, że ona go nauczy wszystkiego do tej matury, co trzeba z tego przedmiotu. Prawda, Basiu? No jasne, Basia była gotowa, po to właśnie przychodziła, po to się pojawiała. Duch Święty przychodzi do Ciebie i do mnie. My tak niewiele wiemy, tak niewiele wiemy. I sobie tak myślimy, o, jak będę czytał Biblię, to wszystko się dowiem. Albo jak będę chodził na wykłady jakieś do zboru, to się dowiem. Albo do seminarium, jak pójdę, to się dowiem. Albo będę rozmawiał z jakimś mądrym człowiekiem, to się dowiem. Po co te wszystkie takie drogi okrężne? Możesz po prostu przyjąć Ducha Świętego. A On cię nauczy wszystkiego. On cię poprowadzi. On stanie się dla ciebie jasne to, co jest ciemne teraz. Co jeszcze? Przypomnij wam wszystko, co wam powiedziałem. Nieraz się użalamy już, my starsi ludzie, nad tym, że nie możemy sobie przypomnieć nawet imienia kogoś bliskiego. Nie potrafimy pamiętać, gdzie co jest napisane, nie potrafimy pamiętać, gdzieśmy co położyli. I o, dramat coraz większy. A to jest powiedziane, że nie musisz się zapisywać na kartkach, bo nie musisz tych dzwonków różnych włączać. Przyjmij Ducha Świętego, a On ci przypomni wszystko. Wszystko, co powiedział Pan i wszystko, co jest potrzebne, żeby pamiętać. Wierzycie w to? Duch Święty tak prowadzi człowieka. Co jeszcze daje Duch Święty, gdy Go przyjmujemy? Po co On przychodzi do naszego życia? Pan Jezus, już żeśmy przeczytali, powiedział, że wprowadzi nas Duch Święty we wszelką prawdę. Co to jest prawda? Jezus jest prawdą, ale są te różne prawdy na tym świecie. Jak rozpoznać prawdę wśród tak zwanej prawdy, czy jeszcze tam jakiejś innej prawdy? Duch Święty przychodzi w konkretnym celu do naszego życia i same dobre rzeczy przynosi. Jest dla naśladowców Jezusa najważniejszą osobą pod słońcem teraz. Bo oczywiście Duch Święty nigdy nie umniejszy znaczeniu Jezusa. On zawsze Jezusa wywyższy w naszych sercach, w naszej duszy, w naszym życiu. Ale to Duch Święty został posłany, aby nam właśnie Jezusa objawiać, aby nam mówić o różnych rzeczach, aby przekonać nas, że a właśnie, jakże trudno, weźmiesz człowieka tam, człowieku, to jest złe, dziecko to jest złe, możesz mówić i mówić i nic, ale jak Duch Święty przyjdzie, to przekona, że to jest złe, a objawi, co jest dobre. Bez Ducha Świętego, nieraz to mówimy w naszym gronie, nie można być prawdziwym uczniem Jezusa. Nie ma chrześcijaństwa prawdziwego bez Ducha Świętego. Więc pomyślmy, jak Duch Święty czuje się w naszym środowisku? Jak Duch Święty czuje się w naszym zborze? Jak Duch Święty czuje się w naszym sercu? Jeśli gdzieś przybywasz, a nikt na ciebie nie czeka, przybywasz gdzieś, a ktoś cię tam lekceważy, w ogóle cię nie zauważa, albo że rozpowiada, że cię przyjął, jak cię nie przyjął, to jaka to jest przykrość? Tak właśnie ludzie robią dzisiaj z Duchem Świętym. Niektórzy mówią, że mają Ducha Świętego, że przyjęli Ducha Świętego, a wcale go nie przyjęli. Bo Ducha Świętego przyjmuje się nie w ten sposób, że tam biskup machnie ręką i powie już, i to już jest człowiek z Duchem Świętym chodzący. Niektórzy mówią dużo wzniosłych rzeczy o Duchu Świętym, a bladego pojęcia nie mają o tym, czym jest życie w Duchu Świętym, w społeczności Ducha Świętego. Jak musi być przykro Duchowi Świętemu, kiedy on przychodzi do zboru, a w zborze nikt na niego nie czeka. Zamyka dla niego drzwi, bo Duch Święty jak przyjdzie, to chce zrobić po swojemu, jest Bogiem, chce zrobić inaczej niż ludzie by zrobili. Ale my mamy swój porządek. Nam Duch Święty mógłby tu zakłócić na naszą sielankę zborową. Jak musi być przykro Duchowi Świętemu, gdy przychodzi, a w rodzinie nie chcą go przyjąć, bo jest silne przywództwo głowy albo kobiety, a Duch Święty nie ma nic do powiedzenia. Duch Święty jest dzisiaj zasmucony. Wielu dzisiejszych chrześcijan wygłasza puste słowa. Święto zesłania Ducha Świętego jest świętem oderwanym od rzeczywistości. Dlatego dzisiaj w imię Pańskie wzywam, przyjmijmy Ducha Świętego. Pomyślmy, jak Go przyjąć. On został nam przedstawiony, zaanonsowany. Słyszymy, czytamy, ile dobra ze sobą przynosi. Czytamy, że tylko w Duchu Świętym możemy być prawdziwie uczniami Jezusa. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jeśli kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Biorąc to pod uwagę, nastawmy swoje serce, swoje życie na przyjęcie Ducha Świętego. Jak Go przyjąć? To już nam Duch Święty podpowie. Każdy z nas potrzebuje Ducha Świętego i Duch Święty jest obietnicą Bożą dla każdego, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa. Ale to się nie dzieje automatycznie, to się nie dzieje przy okazji jakiegoś innego, jak tam w niektórych kościołach mówią, że jak przy okazji, jak się ochrzcisz w wodzie, to od razu dostajesz Ducha Świętego. Nie ma takiej nauki w Słowie Bożym. Trzeba, żebyś przyjął Go. Tak jak czekasz na jakiegoś porządnego gościa, jak się tym przejmujesz? Jak w ogóle usłyszymy, że ktoś ma do nas przyjść? Jeśli w ogóle mamy jakąś duszę, to zaczynamy wyczekiwać kogoś takiego. Tomek czasem tutaj mówi w zborze, otrzyma sygnał, że ktoś ma przyjechać, no to już jakby się ustawia, że ten ktoś przyjedzie. Już wygląda do okna, wychodzi i tak dalej, a ten nie przyjeżdża. I nie przyjeżdża. I miał być już godzinę temu i nie przyjeżdża. On się już oderwał od wszystkiego, bo wyczekuje. Znacie to uczucie? Ja znam to uczucie. Też takie mam, taką mam postawę. Jeśli ktoś ma do mnie przyjechać, to jeszcze coś tam poprawię, jeszcze kwiatki postawię, coś tam jeszcze, bo się przygotowuje, żeby go przyjąć należycie. Żeby brama była otwarta, żeby drzwi były tego, a nie, że wszystko zaryglowane, a ja czekam. No, chodzi o to, żebyśmy my się pootwierali na Ducha Świętego. Święto zesłania Ducha Świętego to jest dobry czas, dobry impuls do tego, żeby się przestawić, żeby zacząć żyć tak dzisiaj po południu, jeszcze już podczas tego nabożeństwa, ale i po południu, i wieczorem, i rano, żeby przyjąć Ducha Świętego, żeby Go nie zasmucić, żeby Go nie zgasić, gdy przyjdzie, bo On chce tyle dobrego w naszym życiu objawić. Oto samo dobro od Niego pochodzi. Przyjmijcie Ducha Świętego. Chodzi o to, żebyśmy się tak otworzyli, żeby Duch Święty, przepatrując naszą społeczność, patrząc na nas, jak żyjemy w naszych domach, w pracy, jak się zachowujemy, żeby miał łatwy dostęp, żebyśmy zawsze Mu mówili, chodź. Zapraszam, żeby widział nasze otwarte ramiona, że przyjmujemy go serdecznie, że cieszymy się, że się spodziewamy dobrego, że on jest właśnie darem dla Kościoła, darem dla twojego i mojego życia. Jak Bóg pozwoli, to w najbliższą środę będziemy mówić o chrzcie w Duchu Świętym. Spojrzymy do Pisma, zobaczymy, jak pierwsi chrześcijanie przeżywali to spotkanie z Duchem Świętym, jak byli napełniani Duchem Świętym, bo potrzeba nam większej otwartości na Ducha Świętego. A teraz w modlitwie tylko powiedzmy, Panie, chcę Cię przyjąć należycie, otworzyć moje serce. Nie chciałbym nigdy czegoś takiego, że Ty, Duchu Święty, przychodzisz, a ja jestem zamknięty, a ja nie zauważam, że Ty przychodzisz, a ja nie doceniam tego, że Ty przychodzisz. W tej modlitwie zwróćmy się do Pana o tę otwartość. Niech On zobaczy, że my pragniemy Ducha Świętego. Że my pragniemy. Będziemy jeszcze na końcu śpiewać pieśń, która wyraża tę wiarę w to, że Duch Święty będzie nas prowadził, bo On prowadzi tych, którzy się dla Niego otwierają, którzy Go przyjmują sercem szczerym i otwartym. Powstańmy do modlitwy.
Tak jak pierwsi chrześcijanie razem podnosili głos w obliczu różnych wyzwań, różnych sytuacjach, tak my też otwórzmy się, otwórzmy nasze usta i zawołajmy. Żeby Pan nasz Jezus i Zbawiciel wiedział, widział, zobaczył to, że gdy zapowiedział przyjście Ducha Świętego do zboru, do Kościoła, gdy wezwał, przyjmijcie Ducha Świętego, że zbór rzeczywiście jest temu wezwaniu posłuszny. Drogi Panie Jezu, pragnę Ci serdecznie podziękować za to, że Ty nie zostawiłeś nas sierotami, że Ty pierwszych swoich uczniów nie zostawiłeś sierotami i w dzień Pięćdziesiątnicy posłałeś Ducha Świętego, który napełnił ich serce, który stał się ich przewodnikiem, pocieszycielem, doradcą, który zaczął ich prowadzić dzień po dniu w różnych sytuacjach. Tak i dzisiaj Ty nie zostawiasz osamotnionych, osieroconych swoich dzieci, swoich wyznawców, że ta obietnica Ducha Świętego dotyczy również nas, tutaj zebranych dzisiaj w Gdańsku. Mocno w to wierzę, że Ty dajesz Ducha Świętego tym, którzy Cię proszą, tym, którzy się otwierają. Modlę się o to, abyś dzisiaj tak dotknął naszych serc, nas wszystkich tu zebranych, żebyśmy zaczęli myśleć o tym, jak potrzebujemy należycie przyjąć Ducha Świętego. Żebyśmy zaczęli to przeżywać bardziej, żeby Duch Święty nigdy nie odbił się od naszych drzwi, aby nasze serca były zawsze szeroko otwarte dla Ducha Świętego. Proszę Cię, Panie, abyś nas natchnął, abyś nas poruszył, abyś wzbudził w nas to pragnienie Ducha Świętego, by nikt z nas nie próbował nawet być Twoim uczniem bez społeczności Ducha Świętego. Modlę się, by ta społeczność Ducha Świętego była udziałem każdego z nas, by każdy chodził w Duchu Świętym, byśmy byli wciąż na nowo napełniani Duchem Świętym, tymi cudownymi myślami, prawdami, które On objawia, byśmy odczuwali na co dzień prowadzenie Ducha Świętego. Modlę się o to, modlę się dla nas wszystkich tu zebranych, abyś Ty miał przyjemność i chwałę, że Duch Święty, którego zaanonsowałeś dla Kościoła, że jest przyjmowany, że jest należycie uhonorowany, traktowany jak trzeba, że jest przyjmowany, że jest słuchany, że jest uczczony jak trzeba. Niech tak będzie. Niech tak się dzieje w naszym osobistym życiu i w naszym życiu społecznościowym. Panie, dzięki Ci za Ducha Świętego. Amen.